Witam w okrągłym 49. odcinku jubileuszowym planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj w składzie, jak to ostatnio nazwał Szymon, w składzie B, czyli The Best, mówi do Was Marcin Krupiński-Josz, ze mną jest jeszcze Michał Barzyński-Bazik.
Witam.
I Przemek Gumułka-Mele.
Cześć, witam wszystkich.
I dzisiaj w takim składzie, który jest dość znany, przynajmniej no, Bazik i Mele są znani z zamiłowania do gier kolejowych, tych takich ciężkich, zwanych 18XX. Za chwilę o tym porozmawiamy, opowiedzą troszeczkę, na czym te gry polegają, od czego można zacząć, jeżeli ktoś by się chciał zainteresować tymi grami. Ale na początek to w ogóle, co panowie słychać, w co ostatnio może graliście ciekawego, w co nieciekawego. Bazik, ostatnio dużo grywasz. Słyszałem w polskiej produkcji coś ciekawego, o czym chciałbyś z nami porozmawiać. Czy rzucisz kurtynę milczenia?
Chyba wolałbym za dużo nie mówić. Nie, tak, mieliśmy długą przerwę. W sumie tak był moment, że graliśmy w te polskie gry, potem tak raczej dużo krytycznych głosów i potem jakoś przynajmniej w Warszawie przestały się pojawiać, w ogóle nikt nie kupował. I tak się troszkę zastanawiałem, czy to jest tak, że przespaliśmy jakąś rewolucję. No, rewolucję nie przespaliśmy. Wydaje mi się, że nie jest niestety jakoś tak, że nagle zagapiliśmy się i te gry są zupełnie na poziomie europejskim.
Okej. Okay. A w coś ciekawego grałeś ostatnio, oprócz osiemnastek?
No, grałem w coś, o czym będziemy pewnie rozmawiać po osiemnastkach.
Tak.
No i grałem w te polskie gry, niektóre są bardziej ciekawe, niektóre mniej, ale...
No, zbierzemy może jakiś materiał, czy to na Games Fanatic, czy może jakoś jeszcze planszostacji, ja trochę pogram, to może razem pogadamy. A ty, Przemek, jak tam?
Dla mnie akurat początek roku nie jest najlepszy, jeśli chodzi o granie w gry planszowe. No, dużo mieć pracy, akurat tak się złożyło, że w lutym mam chyba 4 rozgrywki do tej pory, to jest 10 razy mniej niż zazwyczaj w tym momencie miesiąca. Zresztą w tej chwili też audycję nagrywam w biurze. Nie, ale wczoraj udało mi się zagrać w Container. Pierwszy przeleżał chyba pół roku na półce. Wiem, że to nie jest ulubiona gra Bazika akurat, ale mam bardzo pozytywny odbiór tej gry po wczorajszym dniu. Tak na przełomie roku był akurat zwyczaj święta, jest trochę więcej wolnego czasu. W kilka gier z serii 18XX udało się zagrać między nimi wspólnie, więc będziemy o nich rozmawiać. To właściwie tyle w ostatnich dwóch miesiącach tak naprawdę.
No ja za dużo akurat od ostatniego nagrywania też jakoś nie grałem, raczej sprawdzone cywilizacje, Le Havre, no Macao, tak, o którym dzisiaj postaramy się, jeżeli czas nam pozwoli, porozmawiamy o tym z Michałem. A słuchajcie, to tak, bo ostatnio w ogóle był straszny wysyp informacji od przeróżnych wydawnictw polskich. Zaczęło się jakiś czas temu w zasadzie od Galakty, przecieki, że będzie duża gra i okazało się, że to jest Middle Earth Quest. Ja grałem z Przemkiem i zresztą rozmawialiśmy o tym razem. Ty chyba, Bazik, też grałeś?
Tak, też grałem.
I co myślicie? Trafiony wybór na taką dużą grę na polski rynek? Michał?
Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest to gra, której bardzo pomoże polskie wydanie, tak? To nie będzie instrukcja i wklejka, tylko tutaj rzeczywiście będzie można. No nie wiem, dla mnie takie gry przygodowe to są gry do grania z dziećmi bardziej i no, polskie wydanie bardzo, bardzo temu pomaga.
Okay. Sporo na pewno od ceny zależy.
Trudno, no pewnie tak.
Jak to będzie poziomy.
Jest szansa. Ostatnio wychodzą, już druga gra się pojawia z bardzo ciekawą ceną.
Tak, właśnie. Pierwsza gra to było Tiner's Trail, tak? Tak jak my to mówimy, polskawe wydanie. Czyli polska instrukcja, w sumie niezłej jakości, wkładka z tyłu, polska gra Martina Wallace'a. 90 zł po prostu za tą ilość drewna, która tam jest upakowana, to jest prawie jak kradzież, moim zdaniem. No.
Tak, słyszałem kilka sugestii autorów gier, że to jest to, co trzeba kupić, żeby mieć do prototypu.
Tak, zdecydowanie. Tam jest kosteczek, jakieś tam, a tu stateczki.
Stateczków.
Jest, ludzików. Tak, jest naprawdę świetne. No ja już mam, nawet stoi mi na półce, więc kiedyś grałem.
Lewinka porozrzucane po prototypach.
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale w przyszłości na pewno będę sięgnął do tego pudełka. No a druga ta w dobrej cenie, to dzisiaj się zresztą pojawiło Factory Manager, tak? Czyli no, zostań menadżerem.
Jest cena?
115 zł widziałem w bodajże w Rebelu. Zresztą chyba wszędzie jest mniej więcej ta sama.
Widziałem.
No, chyba się nie różni tak bardzo od angielskiej ceny.
No nie, właśnie, tak, ale tak. Patrząc na to, że euro tam oscyluje wokół 4, no to myślałem, że będzie na przykład jakieś 125, 130, a to jest tak cena całkiem fajna, chociaż mnie gra nie powaliła, no to się cieszę, że coś takiego wyszło, bo na pewno para osób takich nieplanszówkowych, na pewno dużo osób się tym zainteresuje, wydaje mi się. Co jeszcze mamy z takich ciekawostek? No, od Galakty też jest Warhammer Invasion. Ty, Przemek, masz?
Tak, mam. Nawet chyba już mam 3 boostery, których jeszcze nie miałem okazji przetestować, niestety. Aha.
No, Galakta zapowiedziała, że w ciągu pół roku wyda Corsetta i dogoni właśnie boostery, te chapter packi, tak? Czy tak to się chyba nazywa? Dogoni wersję angielską i potem będzie równocześnie ukazywała się wersja angielska i wersja polska. Jeżeli to się uda, no to chylę naprawdę czoła. Świetna robota, bo gra jest warta wydania po polsku.
Czy nie sądzę, żeby to jakoś od Galakty zależało tak naprawdę?
Znaczy, no będzie pewnie drukowana razem, tak?
Międzynarodowy projekt, pewnie kilkanaście wersji językowych będzie jednocześnie drukowana. Sama decyzja jest... tak naprawdę, no.
Mhm. To dokładnie, jest dobra, naprawdę dobra decyzja. Moim zdaniem. Co jeszcze się takiego wydarzyło? No...
Czy tu ewidentnie miał Fantasy Flame jakąś... No, ewidentnie cały ten proces na początku był trochę zaburzony, tego prowadzenia tej gry. Już były informacje chyba o 6 tych boosterach kolejnych, a jeszcze nie było podstawki, to było bardzo opóźnione. Ten cały projekt międzynarodowy powinien po prostu od razu ruszyć ze startu do gry, a nie. No to ewidentnie był jakiś pościsk organizacyjny.
Ale ogólnie no, Fantasy Flight też chyba zaskoczyło to, jak popularny się okazał ten format LCG, co zresztą widać po tym, że zmiana w tych boosterach, w tym momencie są tam, jest podział na karty rzadsze, tak, jest tylko jedna kopia i karty takie bardziej spotykane, częstsze i są 3 kopie i oni od kolejnego tam, od właśnie chyba lata mają przejść na to, że w takim paku jest więcej kart, 60 i...
Dodatkowo dostępne ten rozszerzony zestaw. Będzie...
Aha, no, ale to jest też fajne.
I rozszerzone do wyboru.
No, ale to jest fajny ruch moim zdaniem, tak? To jest, nie będzie trzeba kupować 3 pakietów, tak, żeby tam jakąś fajną talię sobie złożyć. No tak. No,
raczej dla takich graczy, którzy chcą mieć kończyć wszystkie karty.
Ale jak się pokaże po polsku, ja się zastanowię, czy nie kupić polskiej wersji. No to co ostatnio było w planszostacji, tak? Czyli Fauna po polsku, Dungeon Lords po polsku, Crazy Dancing, o którym w ogóle nic nie wiem. Wy panowie Dungeon Lords chyba macie, tak? Czy nie? Bazik, nie masz?
Ja mam, jak najbardziej.
Masz.
Ja też mam.
No ja się muszę przekonać, no to może polska wersja mnie... Będę miał okazję spróbować jeszcze raz i zobaczę, czy jest rzeczywiście tak dobra, jak mówicie, czy jednak nie dla mnie. Mnie cieszy też Fauna po polsku, bo to jest fajna taka rodzinna gra, po polsku. Mimo wszystko, że tam tego niemieckiego tam jest niedużo, to jednak to niektóre osoby widziałem, że odstrasza.
No nie, to bardzo zwiększy.
Tak, no zobaczymy, jak będzie jeszcze z dystrybucją. Z innych... Spielbox, o właśnie, po angielsku. Jesteście w ogóle zainteresowani gazetką z Niemiec, po angielsku, z dodatkami? Czy to tak...
Nie.
Okej, okay. Tak. To...
Nie daje rady przeczytać świata gier planszowych.
Ja ciągle
muszę.
Znaczy ja powiem tak, czasami są jakieś tam jakiś fajny dodatek się pojawi, tak, ale tak, ale żeby kupić całą gazetę, ale wiesz, no cała gazeta po niemiecku i myślę sobie, kupię gazetę, tak, tylko dla jakiegoś tam jednego tajla do Kuby, której nawet nie będę mógł potem gazety przeczytać, no to teraz może będę miał przynajmniej mniejsze zahamowania, tak. No to przynajmniej jeszcze sobie poczytam gazetę, będzie fajnie.
Przejrzę sobie spis treści i odłożę na półkę gazetę.
Pooglądam obrazki i komiksy. No jeszcze z takich też informacji, to już jakiś czas temu że Academy Games, tak, wydawnictwo Uwe Eikerta od gry wojennej, no, wypadło mi z głowy tytuł. Conflict of Heroes, tak, wyda Orła i Gwiazdę. Polską produkcję, więc to wydaje się też takim dość dużym newsem mimo wszystko. Będzie w lekko zmienionej szacie graficznej. No, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to jakoś tam pomoże się przebić też innym polskim grom na rynki zachodnie. Może jakieś tam większą współpracę uda się grom Leonarda nawiązać, tak, z Academy Games czy z innymi wydawnictwami. Więc to zobaczymy. To są w zasadzie takie informacje, które mi się nazbierały w sumie od ostatniej planszostacji, więc trochę się tego działo. Wy coś jeszcze o czymś słyszeliście? Coś za granicą?
No, pojawiły się na pewno grafiki do dodatku do Conflict of Heroes, czyli Prize of Honor, który powstaje w współudziale z jego, czyli tak, Michała tak. Ozona. Więc to jest jakaś informacja o polskiej współpracy międzynarodowej. No to jest na pewno jakiś dosyć interesujący.
Okej. No dobra, to wygląda, że ten rok będzie całkiem niezły na polskim rynku, no ale my tu się zebraliśmy, nie żeby tam rozmawiać o zapowiedziach, tylko mieliśmy porozmawiać o grach spod znaku 18XX. No to może właśnie teraz do tego przejdźmy. Przechodzimy do tematu głównego tego odcinka jubileuszowego planszostacji, 49. odcinka, czyli 18XX. Jest to pewien rodzaj gier kolejowych, całkiem bogata rodzina. Nazwa pochodzi oczywiście od pierwszych liczb z tytułów najczęściej. To są gry rozgrywające się w XIX wieku, opowiadające o rozwoju kolei na całym świecie, więc w zasadzie można rzucić jakąkolwiek liczbę od 1800 do 1900 i najprawdopodobniej na tą cyfrę trafimy jakąś grę. Ale ja nie jestem specjalistą w tym temacie, dlatego zaprosiłem Przemka, dlatego będzie z nami też rozmawiał oczywiście Bazik. Przemek, może opowiedz troszeczkę jakieś główne zasady w ogóle, od czego się zaczęło, a potem będziemy rozmawiać, jak w ogóle wejść w taką wielką rzekę tych gier.
Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Ta taka nieformalna nazwa tego cyklu gier zazwyczaj odnosi się do rozpoczęcia rozwoju kolejnictwa na wzorowanym przez daną grę obszarze. I tak mamy na przykład 1848 w Australii, 1830 w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ale czasami nastąpiły wyłamania od tej reguły. Na przykład jeśli dana data już była zajęta, więc mamy na przykład 18 AL, co przedstawia rozwój w Alabamie, 18 FL na Florydzie, w podobny sposób ze Skandynawii i tak dalej. A czasami są niektóre gry, których nazwa w ogóle nie tak by wybiega poza ten kanon, na przykład Sim Over Holland.
Albo mamy 2038, tak?
Tak, dokładnie. Seria została zapoczątkowana przez ojca tego cyklu, Francisa Tresham'a, w latach 70., gdy wydał grę 1829, do której zresztą potem powstało tam bardzo wiele dodatków. A w połowie lat 80. została wydana gra 1830 i właściwie od tego tytułu rozpoczął się rozwój całego cyklu. Poszczególne gry tworzą zupełnie różni autorzy, którzy, przynajmniej jak mi wiadomo, nie płacą żadnych opłat licencyjnych za ten tytuł, tylko takim dobrze przyjętym zwyczajem z umieszczania informacji w grze, że jest oparta na oryginale Francisa Tresham'a. Zresztą niektóre z tych gier jest zupełnie amatorsko wydanych, czasami jako print and play, a część została wręcz przeciwnie wydana przez duże firmy jak Mayfair czy Lookout Games. Teraz chciałbym krótko opisać, na czym polega sama rozgrywka, ponieważ bez tego niezwykle trudne byłoby zrozumienie przez słuchaczy idei tej serii i zrozumienie później, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Zazwyczaj wydaje mi się, że w audycjach błędem jest omawianie jakichś elementów mechaniki i tego, jak wygląda rozgrywka, no ale w tym wypadku, jeśli cała audycja jest poświęcona tej serii, tej grze, to jest to po prostu niezbędne. Poszczególne gry cyklu zazwyczaj różnią się od siebie wieloma elementami, ale można wskazać takie podstawowe, w których takie podstawowe niezmienne zasady, przynajmniej zazwyczaj niezmienne. I chciałbym je właśnie teraz opisać, pomijając te wszystkie nieistotne tutaj niuanse. Ideą gry jest, każdej z tych gier jest odwzorowanie powstawania kolei w danym miejscu świata. Zazwyczaj starają się to robić w taki bardzo, znaczy rzeczywiście odwzorowując prawdziwe linie kolejowe i prawdziwą historyczną sytuację w danym miejscu. To jest duża siła tych gier, że ta tematyka jest rzeczywiście bardzo mocna. Gracze, może tak, na mapie konkurują ze sobą firmy, zazwyczaj jest to od 5 do 10 firm, czasami więcej. I gracze posiadają udziały w tych firmach. Firmy w czasie gry zmieniają swoją wartość, co wpływa oczywiście na wartość udziałów posiadanych przez graczy. A zatem gry 18XX są grami giełdowymi. Każda z rozgrywek przebiega w takich cyklach następujących po sobie rund giełdy i tak zwanych rund operacyjnych. W tych rundach działają firmy. Można najprościej rzecz tak ujmując, w czasie rundy giełdowej działają gracze, podejmują decyzje, a w czasie rund operacyjnych działają firmy. Co nie jest tożsame, co później tak omówię. W rundach giełdowych gracze mogą sprzedawać lub kupować udziały wybranych przez siebie firm. I te operacje zazwyczaj wpływają w jakiś sposób na cenę udziałów, co jest odwzorowywane przez zaznaczanie aktualnej wartości firm w takiej jedno- lub dwuwymiarowej tabeli. I gdy określona ilość udziału danej firmy zostanie już sprzedana, firma się otwiera i zaczyna od tego momentu operować. I wówczas właśnie od tego startu firmy do końca gry działaniami tej firmy będzie kierował tak zwany prezydent, którą jest osoba z największą w danym momencie ilością udziałów. Jest to więc prosty, znany z innych gier mechanizm. Przy czym może się tak zdarzyć, że jedna osoba będzie jednocześnie kontrolowała kilka firm, będąc prezydentami tych firm, a inna osoba teoretycznie może nie mieć żadnej firmy.
I będzie się nudzić.
Troszeczkę. Ale to nie jest, to jest chyba bardzo nietypowa sytuacja, żeby nie mieć żadnej firmy. Po zakończeniu rundy giełdowej następują rundy operacyjne. Jedna lub więcej. Wówczas działają firmy. Oczywiście kierują tymi firmami prezydenci. I teraz tak, co może zrobić firma? Przede wszystkim firma może budować tory. Mapa jest podzielona na heksagonalne pola, na których w czasie gry firmy będą kłaść żetony z odzorowanymi układami torów, miast, wiosek i innych elementów. Firmy mogą albo kłaść nowe linie, albo rozwijać już istniejące. Przy czym jest bardzo, bardzo dużo możliwości rozwoju tych linii kolejowych, znacznie więcej niż na przykład w Age of Steam, gdzie jest trochę podobny mechanizm budowy torów, tak? Czyli też można budować albo upgrade'ować dany tor, zachowując poprzedni układ torów. Do zarabiania pieniędzy firmy potrzebują pociągów. Pociągi mogą firmy kupować, przy czym normą jest rozwój technologiczny postępujący wraz z rozwojem gry, to znaczy się później w czasie każdej partii dostępne są coraz lepsze pociągi, a stare stają się przestarzałe i muszą być wycofywane. Mamy więc już tory, firmy mają również pociągi, potrzebują jeszcze stacji, te stacje są budowane w miastach. Każda trasa przejazdu do danego pociągu wymaga przynajmniej jednej stacji na swojej trasie. Następnie obliczamy, ile dana firma zarobiła w danej turze. Jeśli prezydent wskazuje trasy każdego z pociągów, sumowany jest dochód tych pociągów z poszczególnych miast, wiosek na trasie. I wówczas jest ważna decyzja prezydenta. Decyduje, czy firma zatrzymuje cały ten dochód do swojej kasy, czy wypłaca dywidendę właścicielom według ilości posiadanych udziałów. To jest niezwykle istotna decyzja, ponieważ firmy potrzebują pieniędzy na stacje i przede wszystkim pociągi. No a i właściciele chcą zarabiać pieniądze, chociażby po to, aby kupować kolejne udziały w kolejnych kolejkach giełdowych. Niewypłacanie dywidendy obniża też wartość firmy.
We wszystkich osiemnastkach, czy tylko w...
No, to już są takie szczegóły. Ja mówię tak generalnie, jakie są zasady. Mm-hmm. No i gra kończy się zazwyczaj też w momencie, gdy skończy się przygotowana na początku rozgrywki ilość gotówki w kasie banku, ściśle określona. Gracze wówczas podliczają wartość swoich udziałów w firmach w tym momencie i posiadane pieniądze, te prywatne pieniądze, ponieważ pieniądze graczy i pieniądze firm to zupełnie oddzielna rzecz. Taki wygląda sam zarys tak naprawdę każdej rozgrywki.
Okej. W zasadzie to w 5 minut udało ci się opowiedzieć takie główne zasady w sumie każdej z 18, no ale tych gier jest tam nawet nie dziesiątki, to już chyba nawet w setkach, tak? To, bo już tam roczniki się pokończyły, więc idą teraz 18 FL, 18 AL i tak dalej.
Wydaje mi się, że tu nie ma w sumie, ale...
No może nie, ale...
Na 10 jest, tak. Znaczy nie liczyłem, prawdę mówiąc.
To czym one w ogóle się, one się różnią czymś, tak? Wiesz, no ja nie mam doświadczenia. Zagrałem w dwie osiemnastki i jedną osiemnastkę podobną Baltimore
Ohio. Pseudo.
Tak, pseudo osiemnastkę. No, oprócz tego, że jest inna mapa, tak? Czy to jakoś ma... Jak różnorodne są te gry?
No, nie wiem, czy ja mam mówić. Ogromnie są różne. To, co powiedziałem, to jest taka tylko sam taki główny zarys gry, a właściwie wszystko, co interesujące, rozgrywa się w szczegółach. Można wyróżnić takie dwa podstawowe typy serii 18XX. To właśnie zależy, czy bardziej pochodzą od 1829 czy 1830. Albo są oparte mocno na giełdzie, gdzie wygrana w dużej mierze zależy od sprawności takich operacji właśnie giełdowych i wartości posiadanych akcji. Albo oparte o dobrą rozbudowę tras kolejowych, dbanie o to, żeby firmy się dobrze rozwijały, te, których posiadamy dużo udziału, żeby dywidendy były wypłacane wysokie. Oczywiście to nie jest tak, że są albo takie gry, są pewne kombinacje, powiedzmy, tych typów.
A które są tak bardziej popularne, czy których jest więcej, giełdowych, czy takich bardziej kolejowych, tak?
Ja wydaje mi się, że tych tak rozbudowaną giełdą jest więcej, takich stricte, gdzie liczy się, gdzie giełda jest bardzo płaska, a liczą się tylko operacje takie, znaczy no, takie głównie tory i tam jest zabawa, się rozgrywa w tym, aby użyć dobrych żetonów, zabrać przeciwnikowi i zbudować skomplikowaną trasę jest raczej mniej. Tak, chyba tak. Zresztą one są mniej interesujące.
Okej. Okay. To ja mam takie pytanie do Bazika. Słuchaj, bo tak. Znaczy, no też, no mówię, no grałem w 18 AL, w 18 EU, Europa, tak. No i tam często są jakieś tak, że widać, że na przykład dana kolej, tak, na przykład to w Alabamie było widać, tak. Ona ma jakiś tam cel, że musi gdzieś dojechać. I to nie jest tak, że na przykład w dużej części tych gier to będzie tak, że większość tych kolejowych firm będzie operowała tak samo, będzie takie same podobne tory budować i tak tam tak naprawdę to będzie się rozbijać jakieś tam naprawdę mikrodecyzje, które trudno zauważyć gołym okiem, tak? Czy to po prostu nie jest tak, że te gry są bardzo powtarzalne? Znaczy dany na przykład tytuł i dlatego na przykład jest tyle tych różnych?
Bardzo powtarzalne nie są, znaczy być może no, nie kojarzę żadnej, którą wydawałoby mi się, że będzie jakoś przesadnie powtarzalna po pierwszych 10 grach.
Czyli
może tak, a w końcu nie zagraliśmy, więc jeszcze. No generalnie to, że gra po 30, czy 60, czy 80 godzinach się robi powtarzalna, zwłaszcza jeżeli jest zero losowa, no to no jest jakiś taki efekt rzeczywiście, że gra, no mówię, jest totalnie nie losowa, więc jeżeli gracze po prostu stwierdzą, że robią to samo, to naprawdę wszystko się potoczy tak zupełnie bez zmian. Natomiast bardzo dużo tak naprawdę zmienia są. Na początku w większości z tych gier się licytuje o jakieś takie firmy, nazwijmy to niekolejowe, które nie działają według tego schematu, ale dają tam każdemu graczowi jakieś specyficzne bonusy związane z jakimś tam kawałkiem planszy. No, najróżniej działające, ale zazwyczaj to, jaką właśnie dostanę tą taką firmę małą plus to, którą otworzę, to już sprawia, że będę chciał tą swoją firmą działać wyraźnie inaczej, a w tych grach, w których jeden gracz operuje kilkoma firmami, no to już też do które, jaką parę czy jaką trójkę firm ma, to też będzie kolosalnie zmieniało to jak te firmy będą działać, znaczy w którym kierunku będą szukały przyjaciół. Także
no jest szereg innych takich mechanizmów, które bardzo różnicują od siebie rozgrywki. Przykładowo wartość początkowa firmy, tak? Ten, kto kupuje pierwszy udział w firmie, określa jej początkową wartość na giełdzie i od tego bardzo zależy potem kolejność działań tych firm. To jedna rzecz. Na przykład czasami kupienie jednego konkretnego żetonu z torami może zupełnie zmienić rozgrywkę. I to naprawdę tak się dzieje. Więc jest szereg. Poza tym oczywiście to, co Bazik powiedział, ta początkowa aukcja takich firm tak zwanych prywatnych, to też bardzo potrafi zmienić grę. Zresztą próbowaliśmy, tak, grać dwa razy w grę i wydawałoby się, że nawet tak nam się dawało po pierwszej zwrócie, że druga będzie podobna, po czym potoczyła się totalnie zupełnie w innym kierunku, więc jestem skłonny stwierdzić, że może po kilkudziesięciu rozgrywkach dopiero coś może wyglądać jakiś, ale to naprawdę mikrodecyzja potrafi zmienić całkowicie torty, jak się ta gra rozwinie, więc...
Gry są na tyle skomplikowane, że w drugiej grze się tyle rzeczy widzi, tyle błędów, które się popełniło, że idzie w zupełnie innym kierunku, a potem znowu się widzi, jak wiele błędów się popełniło i myślę, że tych warstw rozwijania błędów, samych takich błędów, które się wydają kolosalne, które po prostu należy zagrać zupełnie inaczej, to już tutaj tych gier, zanim się człowiek zacznie tak czuć dosyć, że wie, o co chodzi i co każda firma ma robić, to już tych rozgrywek trzeba zagrać troszkę.
Tak, to jest niewątpliwie gra błędów. To znaczy się tutaj jeszcze nie mówiliśmy tak naprawdę, ile te gry trwają i jaki jest taki ogólny przebieg, czym się różni od ciebie trochę i coś ciekawego, ale...
To za chwilę, ale właśnie to jak chciałem... Wiem,
ale to jest gra błędów, znaczy się przez... Podejmowana jest tak ogromna ilość decyzji przez graczy, które dopiero po pewnym etapie widać, jak wpłynęły na rozgrywkę i po grze zawsze siadamy i myślimy, aha, to było źle, to było źle, to było źle. I kto raczej popełnił tych błędów mniej, ten wygra pewnie.
No bo właśnie.
Nie wyobrażam sobie przeprowadzić rozgrywkę w sposób taki doskonały, tak? Że wiem, że po prostu, co w eurograch się raczej często może zdarzyć, tak? Ja grałem w Agricole po prostu. Okej, okay, zrobiłem sobie plan, jest fajnie. Tutaj to wydaje mi się zupełnie nierealne. Każdy popełnia jakieś błędy, podejmuje tyle decyzji w czasie gry. No to jest zresztą siła tej gry, tak? Ogromna ilość decyzji, ogromna taka możliwość wpływania na rozgrywkę.
No jednak to też duża jest interakcja, tak? Tam nie tylko ktoś może ci jakiś na przykład tam zabudować jakiś fragment mapy, że będzie trzeba przebudowywać te tory, a to też jest tak, że tam te tory w zasadzie można przebudowywać w bardziej skomplikowane od pewnego etapu, tak? Które się to najczęściej wiąże z poziomem technologicznym pociągów, tak? Ale na przykład to akurat to mi się podoba, że ta giełda naprawdę tam żyje. To nie jest tak, że jedna osoba sobie tam kupuje udziały swojej jednej firmy, tak, i spoko, gram sobie swoją firemką, tak, i swoją firemkę rozwijam, tylko tutaj gracze próbują czasami przejąć, czasami można komuś wcisnąć jakąś taką już słabo prosperującą firmę, sprzedając nagle bardzo szybko dużo udziałów i nagle ktoś okazuje się, że zostaje z bardzo słabą firmą, albo nawet to, że gracze kupują udziały mojej firmy, a potem sprzedają, przez co cena akcji mojej firmy spada, co wpływa na kolejność. Po prostu głowa boli od tego, nawet jak ja teraz to mówię. No i właśnie, bo słuchajcie, to są tak. Długie gry.
To tak, są najczęściej... Ta gra jest rzeczywiście niezwykle interakcyjna. To jest też trochę to, co Bazik mówił, że... Znaczy tak, generalnie zasadą jest, że jedna firma nigdy nie może być w rękach jednej osoby. Oczywiście związane. Tak, w całości. Zazwyczaj to jest limit 60%.
No ale przez długi czas wystarczy.
Implikuje to, że jedna firma jest w rękach kilku osób i tworzą się takie specyficzne grupy, które mają wspólne interesy lub wykluczające się. I to też bardzo wpływa na rozgrywkę. Przy czym no i są dodatkowe elementy. Budowa właśnie jakiegoś odcinka toru może blokować rozwój innych firm.
Postawienie stacji.
Zakup określonego pociągu może zupełnie też jakoś wpływać na rozgrywkę. Firmy zmagają się z ciągłym brakiem gotówki, ciągłym zagrożeniem utraty pociągów, które po prostu mogą stać się zbyt przestarzałe technologicznie. Gracze ciągle starają się optymalizować portfolio posiadanych udziałów, ponieważ są ograniczeni co do ich całkowitej liczby. Ta liczba nie jest nieskończona, tylko zawsze jest jakoś określona. Jest takich wiele elementów, które bardzo mocno wpływają. No, gra jest ogromnie interakcyjna, niewątpliwie.
No tak naprawdę gry, tak? No słuchajcie, tak średnio...
Jeszcze nie powiedzieliśmy, czym się różnią poszczególne tytuły od siebie. Poza tym, że powiedziałem, że są właśnie te dwa, tak by dwie rodziny można wyróżnić, ale to jest taki bardzo płynny podział. Różnią się kilkoma rzeczami, niewątpliwie, tak ogólnie. Różnią się tymi rodzajami aukcji początkowych, tym, o czym powiedział Bazik, to są firmy prywatne lub inne tam rodzaje takich aukcji początkowych, różnych elementów. Czasami ich w ogóle nie ma. Różnią się typami firm. Czasami w grze jest kilka rodzajów firm i każde działa na zupełnie innych zasadach. różnią się regułami funkcjonowania giełdy, różnią się sposobami finansowania firm, różne są zasady, na jakich firmy dostają gotówkę za sprzedawane udziały. Czasami są jeszcze inne elementy, jak jakieś banki zewnętrzne i tak dalej. Czasami są zasady pozwalające na łączenie lub transformację firm w jakieś inne firmy. Różnią się typami pociągów dostępnymi. Przede wszystkim różnią się też tematyką. Każda mapa, o czym już wspomnieliśmy, stara się bardzo odwzorować historyczne warunki kolejnictwa na danym terenie. Więc są jakieś specjalne zasady praktycznie w każdej mapie, które mają troszeczkę wpłynąć na to, żeby ten rozwój kolejnictwa poszedł takim prawdziwym trochę kształcie historycznym. Oczywiście tak się może nie zdarzyć, ale to są na przykład tego typu elementy, że firma, jeśli dotrze do jakiegoś punktu, to na przykład dostanie jakąś wypłatę i to jest zgodne historycznie, bo ona tam miała na przykład siedzibę albo starała się dotrzeć do danego rejonu. Mhm. A jest wiele, wiele innych takich specyficznych zasad w grach, czasami wynikających na przykład z ukształtowania terenu lub inne.
No ale dobra, to tak jak mówisz, to jest mnóstwo niuansów, tak, bo tych gier też jest od groma, że tak powiem. No ale dobra, to są najczęściej bardzo długie gry. 5 godzin to jest, jakaś krótka osiemnastka, tak? Wyrobiliśmy się w 4 godziny, niesamowite jak szybko.
No nie wyrobiliśmy się nigdy.
Nie, no w 18 to 4,5, tak?
W 18,95 grałem 3 godziny pierwszą grę, to prawda. Z dwiema nowymi osobami.
No ale dobra, to jest... Wy już jesteście jakoś w to wciągnięci, tak? Mnie tam troszeczkę ciągniecie za sobą.
Za uszy.
Czasami, tam do pierwszej, drugiej w nocy, tak? Ale co taka osoba, tak? Ktoś lubi gry ekonomiczne i chciałaby w to wejść. Po pierwsze, te gry nie są szeroko dostępne w sprzedaży. To jest jeden minus. I co może zrobić? Drugie to jest lekko odstraszająca oprawa graficzna, ale tutaj chyba za bardzo nie ma co z tym zrobić, bo większość wygląda tak samo, tak? Ale to zaraz może opowiecie, czy są jakieś alternatywy. No i trzecia to jest czas gry, tak? No ale to są, przynajmniej ja wiem, tak? 18 AL jest grą krótszą, tak? Powiedzmy 3 godziny da się zagrać, no ale no Michał, tak dla nowej osoby, co byś polecił, gdzie powinna zajrzeć, na przykład poczytać coś, zapoznać się, może nie wiem, zagrać przez internet czy coś takiego?
Ten 18L, o którym mówisz, wydaje mi się, że jest jednak bardzo dobrym takim punktem startu. Nie ma łatwo dostępnych takich tytułów wprowadzających sprzedaży. Ten 18L, no przynajmniej jeszcze teraz, nie wiem jak długo, ale teraz jeszcze można ściągnąć pliki, są udostępnione i wydrukować.
W całkiem ładnej jest wersji.
Też jest, no akurat ja jestem dziwny i bardziej mi się podoba ta oryginalna, surowa. Troszkę trzeba powycinać tych heksów z kolami, to nie jest tak, że to jest kilka kartek się wydrukuje już, ale no ale to chyba jest taki najlepszy punkt startu. To ona rzeczywiście nie jest tak długa jak inne i tak dość dobrze jest obcięta do tych takich typowych elementów bez jakichś udziwnień. Mhm.
No dobrze, no to jest jakiś tam jeden z pierwszych kroków, tak? No jakieś jeszcze inne w ogóle, gdzie można kupić te gry, tak? Ja powiem, nie wiem. Ja wiem, że jakbym chciał zagrać w 18, to ja dzwonię do Michała albo do Przemka. Słuchajcie, może zagramy. I wy się ucieszycie, super, mamy osobę do grania, idziemy grać, tak? I macie tam po 10-15 tytułów do wyboru. Ale no tak, taka osoba, która tam powiedzmy nie mieszka w Warszawie i chciałaby zagrać w coś więcej niż 18.
W Polsce w zasadzie się nie da. Jest 18,53 wydane przez Lookout, które można kupić. No, chyba nie jest ani super. Jeśli ktoś by się zdecydował, to na pewno tam są w regułach jakieś takie krótkie warianty i na pewno namawiał, żeby próbować te krótkie warianty, żeby to nie trwało tyle, ile trwa pełna wersja. I przy czym to jest ta z tej rodziny, tych chyba bardziej takich kolejowych, a nie giełdowych. Więc nie do końca jest to taki dobry... Nie da takiego super wyobrażenia o całym gatunku. A no, Na BGG dość dużo jest, dość dużo, no ale no, można znaleźć Niemców, którzy sprzedają gry, tam nie wiem, 20, 38, za jakieś 20 euro ściągnąłem z Niemiec, plus przesyłka, ale no, daje się znaleźć i na eBayu też się pojawiają, a no tak, żeby kupić, że jak powiem normalnie, to niestety no, jest to jedno wydawnictwo w Stanach, Deepwood Games, które po roku już od zamówienia można się cieszyć tą grą.
Właśnie tego nie potrafię zrozumieć. Jak czasami...
Może właśnie powiedz mi, jak działa, jakie są dystrybucje tak naprawdę tych gier.
No, powiedz.
Jest kilka typów, tak, gdzie można szukać gier. Bardziej właśnie wspomniał już o... Znaczy tak, są gry wydane przez duże wydawnictwa, które już częściowo znikły z rynku. Było na przykład, to jest trochę odpowiedź na to, co już powiedział, że one są brzydko wydane. Było na przykład 1861, które jest bardzo dobrze wydane, to jest Rosja. Było, teraz jest nowa edycja 1853, i, czyli Indie, i ona jest w tej chwili dostępna w Polsce. Zdaje się około 200 zł. Jest bardzo dobrze wydana. Znaczy może, no tak, jest bardzo dobrze wydana. Ona jest, niestety jest trochę chyba przekombinowane zasady jak na to, co ta gra daje tak naprawdę, bo ona jest stosunkowo prosta w rozgrywce i się toczy dosyć prosto, tak, a zasady są chyba przekomplikowane trochę na to, co daje. Ale no, można od niej zacząć na pewno w jakiś sposób. Chociaż ja
nie jest bardzo ładna.
Tak, ja bym tego pewnie nie polecił, ale można. Są samoróbki, znaczy są gry samoróbki, tak, dokładnie, które można sobie, jeśli ktoś ma parę godzin i chociaż troszeczkę talentu, chociaż samo zaparcie, to na pewno warto zacząć od 18AL, to jest najprostsze, najtańsze. I to jest taka gra bez modyfikacji, tak jak powiedział Bazik, w miarę krótka i jak się nie wie, czy chce od tego zacząć, to można od 18AL. Jeszcze powinna być dosyć dostępna edycja Mayfaira 1856.
No i 1870.
No ale 1870 nie mówmy, tak, ale 56 jest bardzo dobrą grą. Jest bardzo dobrą. Wbrew pozorom nie jest tak bardzo skomplikowana, czy nie ma aż tylu udziwnień. Zresztą to była pierwsza gra, w którą ja grałem z serii i ja mogę z moim polecić, nawet na początek. Powinna być do kupienia za przyzwoite pieniądze zdecydowanie. Ona była...
Ale raczej właśnie w eBayach i BGG to wydaje mi się, że już...
Na eBayu powinno być łatwo dostępne.
Przy czym tak w sklepach nie, już wszystko
tak,
nie
ma. Tak, już może nie, ale powinna być jeszcze dosyć zdecydowanie. Tego była ogromna ilość. Mayfair zalał rynek tym 56 i ona była naprawdę za grosze do kupienia. Tak naprawdę.
W tym roku chyba ma być wznowienie 1830, tylko nie wiem, czy właśnie w nowej szacie
być
graficznej.
Być może w tym roku na ESN, a być może dopiero w przyszłym roku. Ostatnio była rozmowa z tym Aleksem z Mayfaira i mówił,
tak,
że...
Tak, są reedycje robione. W tym roku jest teraz 1853, w tym roku będzie reedycja 1860.
Być może będzie w tym roku.
Nie, to będzie też w nowej szacie graficznej, czy nie?
60 jest w nowej szacie graficznej z paroma zmianami w zasadach. To jest Isle of Wight, to jest taka wersja na 2-3 osoby. O. Taka wyjątkowo krótka, bo zazwyczaj nie mówiliśmy tego, ale te gry tak naprawdę najlepiej działają na co najmniej 4 osoby w większości. Chociaż nigdy nie zagraliśmy więcej niż 4, jeszcze nie mieliśmy okazji, ale wydaje się, że 4-5 to jest zazwyczaj optimum. Są, tak jak powiedział Bazik też, jest to wydawnictwo w Stanach, które ma tam w swojej ofercie kilkanaście tytułów Deep Thought Games. Tylko, że niestety tam jest czas oczekiwania na dostanie gry na ponad rok. Tak. To można zarzucić.
A ja jeszcze się wtrącę, bo to wydawnictwo, tą 18U, czyli to, co graliśmy ostatnio, też dało swoje pliki i w sumie nawet nie wiem, czy to może... To jest trudniejsza niż 18AL, ale jest bardzo...
Bardzo fajna.
Tak, to prawda. EU też sobie można wydrukować. Zresztą jest kilka, jest sporo tytułów, które można sobie samemu wydrukować tak naprawdę.
Znaczy, dobrze jest, że jak raz wydrukujemy tory, to przynajmniej część z nich będzie się powtarzać w innych grach. Nie, przynajmniej to jest... proste i zakręty.
To będzie ale masakra mieszać. To raczej niestety nie? Tak nie zadziała. Raczej trzeba wydrukować wszystko do każdej.
Bo wszystkie tory są oznaczone, tak?
Jest trochę autorów, do których można się bezpośrednio zwrócić. W szczególności to są chyba Niemcy, nawet nie jestem pewny. Niemcy, tak? Helmut Olej i ten drugi pan, który się nazywa... Zapomniałem też na O. Podwójne O.
No, w Niemczech to wiem, że Tom Lehman robi, tak? 18
można się z nim bezpośrednio skontaktować. I kupić od niego coś.
Mamy na pewno w opisie odcinka linki tego wydawnictwa. Tam kilka gier można.
Ja się zastanawiam właśnie nad grami, które można zaproponować tak na początek do no i tu mamy cztery tytuły na swojej liście. Dwie, które już mówiliśmy, czyli 1856, 18L. I jest gra właśnie tego duetu, głównie pana Oleja. To jest 1848, które jest łatwo dostępne u niego. I według mnie to jest dobra gra też na początek. Jest dobre wyważenie takie czasu, w miarę prostych zasad, interesującej rozgrywki. Ja mogę śmiało polecić 1848, czyli Australię.
Przepraszam tylko... bardzo, przepraszam. W miarę tak wyważony, jeżeli chodzi o czas, to ile godzin?
Myślę, że 5. Okay. Myślę, że 4-5.
Tak, żeby jednak ludzie nie pomyśleli sobie, tak, nasi słuchacze, że no, wyważone, tak, to może tam w 2 godziny zmieszczę.
No jest jeszcze jedna gra, której chyba jednak nie polecę, to jest Steam Over Holland, która niby jest może być jedną z najkrótszych gier, ponieważ ona ma ustaloną ilość tur, która będzie w czasie gry, ale no nie jest, może jednak na pierwsze gry, żeby złapać mechanizmy, ale no nie jest aż tak bardzo.
Ona jest ładnie wydana, ale jest i droga, i rzeczywiście jakoś Amerykanie bardzo się podniecają, ale jakoś tak nie wiem, no, się kilka gier nam bardzo...
Nie, tak na pewno na początek jest też dobra, no jest ładnie wydana, bardzo ładnie nawet.
A tak naprawdę to najlepiej przyjechać do Warszawy albo na Kaszubkon, gdzie będzie i Przemek, i Michał, i na pewno będą chcieli zagrać.
Tak. Jest, no to zawsze jest najlepszy pomysł. Natomiast jest jeszcze taki Niemiec, Wolfram Janik, który drukuje te gry tam sam u siebie i sprzedaje. I ma IAL-a, sprzedaje całkiem sporo tytułów, tylko z jakiegoś powodu nie chcę udostępniać do siebie. Można napisać do niego maila z pytaniem, co on sprzedaje, ale tego maila trzeba dostać jakąś tam pocztą pantoflową. Nie wiem, wyślę do niego pytanie, czy mogę po prostu napisać na stronie, jaki jest ten mail. Ale to być może byłby najprostszy sposób, o tyle, że on tych gier ma tam kilka i w zasadzie wszystkie te, które ma, to w przeciągu 2 miesięcy wyśle przynajmniej. To nie jest ten rok czekania. Tam, jak ja do niego napisałem, to z 4 czy 5 tytułów powiedział mi, że może mi wysłać od jutra. Tam w lutym dał listę tytułów, które będzie drukował, a w marcu inną i w kwietniu inną i że się mogę ponastawiać. Aha. Co kiedy. Tylko jest ten problem właśnie, że nigdzie nie znalazłem, żeby ktoś napisał ten jego mail wprost, ale to po prostu zapytam i być może będzie też pod w notatkach do odcinka, aż tak powiem. Mhm.
Dobra.
Ja proponuję, żebyśmy pomówili chwilę o tym, tak naprawdę, czemu nam się te gry tak podobają.
To właśnie chciałem się was zapytać, ale zrobimy przerwę. Okej. W sumie dość dokładnie opowiedzieliście skąd, gdzie. Nie powiedzieliście za ile, ale to może przemilczmy.
Myślę, że
nie jest tak źle.
Za 20 parę euro można spokojnie kupić na eBayu, a samemu muszę zrobić niewielkie.
No to nie jest tak źle, tak? No jest, żeby zrobić tam 18L, to można tam 80 zł wydać i dużo pracy.
Natomiast no wiele z tych tytułów jednak jest droższych, tak, raczej takie rzędu 200 złotych niż 100.
No, jest kilka gier oczywiście, które już zniknęły z rynku i żeby je dostać trzeba wydać więcej pieniędzy, ale to...
I jeszcze
jeszcze
o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, o dość ważnym aspekcie. Trzeba przynajmniej raz ponieść taki koszt. Trzeba kupić żetony pokerowe.
Wszyscy mają.
No, można grać oczywiście papierowymi pieniędzmi, ale obrót pieniędzmi w tej grze jest tak duży.
Trzeba kupić żetony pokerowe zdecydowanie, tak?
Poza tym widać, co kto ma, ile dana firma ma w banku i to jest bardzo pomocne. To jest
kolejny element tak naprawdę, bo ogromna ilość operacji w tej grze i czasu, który schodzi na tą grę, to są jednak przekazywanie pieniędzy z jednej puli do drugiej, z banku do firmy, do rozmienianie tych pieniędzy, wydawanie, wpłacanie dywidendy na poszczególne akcje. I to schodzi...
Dzielenie, mnożenie.
Tak. I to schodzi dużo czasu, posiłkujemy się jakimiś tam tabelkami, rozwiązaniami, kalkulatorami.
No właśnie.
Istnieje program dedykowany do wspierania tak jakby gry, który bardziej próbował rozpracować. Na razie jeszcze nie udało nam się przeprowadzić całej gry z tym programem, ale zakładamy, że on by znacząco uprościł zabawę i przyspieszył gry. Jest moderator.
No właśnie, bo to jest jedna z rzeczy, która mi się w tej grze nie podoba. czyli to jest to ciągłe żonglowanie pieniędzmi, ale może zacznijmy od tego, co w tej grze jest takiego fajnego, że po prostu ciągnie was, mnie troszeczkę ciągnie, na tyle, że na przykład Michał mógłby grać tylko w osiemnastki, tak? W ogóle jak zaczęliście się, może też powiedzcie tak szybko, jak zaczęliście się w to wsiąkliście, tak? No co, chodź zagraj w taką sześciogodzinną grę, może ci się spodoba, tak?
No, no ja zacząłem no tych gier kolejowych tam po kolei. Od najpierw Railroad Tycoon, który wydawał mi się taką super genialną grą, potem Age of Steam ściągnąłem z eBaya w bólach i w ogóle się zakochaliśmy. I tak właśnie patrząc, no był taki moment, że w zasadzie wszyscy ci moi kumple, że tak powiem, z BGG, to byli ludzie, którzy dobrze oceniali Age of Steama i tam bardzo wyraźnie wychodziło, patrząc na oceny tych ludzi, że trzeba spróbować tych osiemnastek. No i wydrukowałem Ala i...
I zagrałeś źle.
Pierwszą grę zagrałem bardzo źle, ale tam na tej liście jakiejś takiej osiemnastkowej zacząłem pytać nerwowo, co się dzieje. Zagrałem tak dobrze i
no zaskoczyło.
Zdecydowanie się spodobało i też to co u mnie, to że Ola też jakoś tak bardzo jest na tak w zasadzie. No Ola teraz tak chętnie to gra tylko w Age of Steam albo w 18, więc to też na pewno jest jakąś częścią tego, że mi się podobają.
No okej, okay. Przemek, jak z tobą było?
To jest chyba dosyć takie naturalne uczucie, jak gdy się szuka różnych gier, czujesz, że ci podobają pewnego rodzaju gry. No to... A w moim przypadku jeszcze, jak niektórzy wiedzą, mam trochę hopla na punkcie kolei, więc naturalnie się też szuka tematycznie związanych gier, więc one szybko trafiły na listę. Próbowaliśmy. Znaczy, no nie graliśmy aż tak bardzo dużo razy, to żeby sobie nie myśleć, że my tu już mamy 150 partii ze sobą. Mać kilka więcej pewnie. Pewnie z 10 więcej, ale nie wiem. Ja myślę, że ja mam około 30. Mhm. Nie wiem, czy Baziek liczył, ile grał.
Nie sumowano, ale no, nie, na pewno nie są to setki, tak jak powiedziałeś. Tak, to jest małe kilkadziesiąt cały czas. Może dużo w godzinach, ale mało.
Że wiele tytułów zagraliśmy tylko jeden raz jeszcze. Mamy kilka zresztą, które nie graliśmy tak naprawdę. Ja się dosyć dobrze podzieliliśmy, że mamy kilka wspólnych, to mamy, ale... że wspólnych w sensie tych samych, ale ja mam jakieś tam tytuły, Bazik ma jakieś, to się tak całkiem dobrze uzupełnia. Można grać różne gry. Przy czym one się, można też o tym powiedzieć, bardzo różnie się te gry, znaczy inaczej trochę trzeba grać w każdy z tych tytułów. To widać po partii tak naprawdę. Czasami na przykład wypłaty z przejazdu pociągu pod koniec są bardzo wysokie. Wyższe tak jakby procentowo powiedzmy niż innych tytułach, więc bardziej się opłaca inwestować w pociągi, w rozwój linii. Wstrzymywać na przykład, żeby kupić jeszcze jakieś pociągi, dalsze pociągi, tak, żeby mieć większe linii. Lub inne operacje. W każdym razie jakby rozgrywka toczy się w inny sposób i trochę inaczej trzeba grać, ale to widać po grze, te tytuły są trochę inaczej. Często jest tak, że po jednej grze chcielibyśmy bardzo szybko zagrać jeszcze raz.
Tylko jest czwarta w nocy.
Mając w głowie, no nie tego samego dnia oczywiście, ale w miarę szybko. Następny raz zagrać w każdym razie w ten sam tytuł, aby jeszcze mieć na świeżo w pamięci te błędy, które popełniliśmy, te pomysły i tą wiedzę, jak grać akurat ten konkretny tytuł, bo on ma jakieś tam specyficzne układy, że na przykład jakieś miasto na planszy robi bardzo istotne, czego nie widać na początku. Ale następnym razem może się okazać, że nie jest istotne.
No właśnie, graliśmy w 18 Europa, Bazik zaczął od tego, że tutaj te dwie linie to chyba są fajne, i te dwie linie są chyba fajne, a te to są takie nawet średnie. A potem w ogóle wyszło na odwrót, tak? Że te dwie linie, które miały tam rządzić przez całą grę, były takie w miarę. No więc na pewno trzeba parę razy w to pograć, tak? Ale no, to co jeszcze wam się tak podoba w tych, Przemek? No co ci tak, oprócz tego, że to jest kolej, znaczy, tak?
Tak. No tematyka jest wątpliwie bardzo mocna. Zresztą już spotkałem się z opiniami, że kogoś tam, że one są abstrakcyjne, tak może z zewnątrz wyglądają, to tak nie bardzo wiadomo o czym, że te koleje są jakby na siłę, a to są gry, które najlepiej odwzorowują jednak kolej, tak jakby w jakiś rozwoju kolejnictwa z wszystkich znanych mi tytułów kolejowych. Oczywiście też są uproszczenia i tak dalej, ale jest sporo mechanizmów, które starają się naśladować, tak by urealniać tę operację, tak, że na przykład musimy w dany punkt mapy móc dojechać swoim pociągiem, aby tam budować tory, no wiele innych, takich rzeczy, które jakoś mają wzorować, tak by, no, symulować, tak, kolejnictwo. Co się może podobać w tych grach? Na pewno jest takie poczucie wolności. Znaczy się można robić wiele różnych operacji, jest ogromna ilość możliwości, tak by możesz bardzo wpływać na to, jak dana firma będzie wyglądać. Czujesz się takim naprawdę prezydentem tej firmy. Ma się poczucie rozwoju tych firm, budowy czegoś od zera, tworzenie sieci, tych połączeń, wymyślanie tras. To, co powiedziałem, odwzorowanie historyczne. Dla mnie jest osobiście istotne. Często te gry w instrukcji mają wstęp taki rzeczywiście opisujący, jak wyglądał rozwój kolei. I zasady tych gier są bardzo dostosowane do tego, jak ta gra wyglądała. Przykładowo w Australii istniało kilka szerokości torów. Oprócz tych standardowych były tam, no tak specyficznie była tam historycznie kolejnictwo się rozwijało, że każdy region kraju miał inną szerokość torów. I to jest bardzo odwzorowane mechanice gry. I to mi się osobiście bardzo podoba. To, co mówiliśmy, że zmienność tych gier, to jak każda wygląda zupełnie inaczej, możliwość takiego bardzo, bardzo wysoka interakcja między graczami. One trwają długo i na przykład ja zawsze jestem strasznie tak zmęczony po zakończeniu takiej partii, bo to jest jednak przez wiele godzin takie, trzeba sporo myśleć. Ale też chciałbym jeden taki mit trochę rozwiać, że te gry są skomplikowane i trudne i tak dalej. Według mnie one w ogóle nie są trudne. Zasady są prostsze niż wielu innych gier.
Czy czasami jest dużo szczegółów, tak? Szczególnie jak masz nawet 10 prywatnych firm.
Ale to są takie rzeczy, które...
To trzeba, żeby jedna osoba znała reguły. To tam takich tam, że tutaj akurat można mieć max 60%, a jak się sprzedaje, to tam max 50%, a tutaj... No i to tak, żeby tak po prostu przeczytać i z lotu zacząć grać, to być może rzeczywiście nie
no, są te zasady są często napisane w fatalny sposób, tak ciężko się zorientować, czytając zasady same. Na pewno warto zagrać pierwszy raz, kimś tu grał.
No to może fakt, że gry nie są skomplikowane, bo w zasadzie to jest tak, jak każda runda wygląda tak. Giełda, kupujemy, sprzedajemy.
Nawet ja już połapał się.
Dzięki. Oczywiście zawsze byłem ostatni do tej pory. A potem budujemy tory,
zajęło, tak? Żeby nie być ostatnim.
No Michał, no a ty dlaczego tak bardzo kochasz te gry? Te same pewnie powody, tak?
Znaczy ja już nie będę tyle razy powtarzał o historycznym tutaj jakimś obserwowaniu, nie ukrywam. Gry nie mają losowości w ogóle i to jest dla mnie bardzo fajna sprawa, bardzo, bardzo fajna sprawa i są... No czuję bardzo dużą głębię. No czuję, że naprawdę jest tam bardzo dużo do odkrywania i bardzo dużo mogę robić różnych rzeczy w ciągu gry i czuję, że to nie jest... No, wiele takich średnio ciężkich eurogier to jest tak, że po tej piątej planży, że ja po prostu wydaje mi się, że już wszystko o tych, że wiem, że już nic mnie nie zaskoczy, a tutaj naprawdę... No i mogę bardzo, bardzo dużo różnych strategii, to już nieraz wychodziło, że to jest to, co mi się podoba. I jest to na tyle trudne, że po prostu w każdej grze tak patrzę. Bardzo często w ogóle nie potrafię się domyśleć, co się wydarzy w następnej kolejce. Kupuję akcję kogoś, kto na pewno mi zaczną zarabiać, a po chwili już dopiero rundę później widzę, że to nie było szans, bo ta firma w ogóle nie może sobie pozwolić na nie wstrzymywanie tych pieniędzy. No nie, no tak... No są to na tyle trudne, tak jakby, że jest każda gra cały czas wyzwaniem i nie są losowe, więc to też no dla mnie to bardzo tutaj jest duży.
Znaczy, nie są bardzo ciężkie, w tym sensie zasad i tak by problem jest ten długi czas, w których no, znaczy to męczące to jest to wrażenie przez to, że trzeba być skupionym i skoncentrowanym przez długi okres czasu. To jest męczące.
Aczkolwiek, no...
Ale wydaje mi się, że naprawdę nie są skomplikowane. W te krótsze można spokojnie zagrać jeszcze tak dosyć luźno. Takie AL-a można sobie tak po prostu siąść i zagrać, jak w Eurogry, tak mi się wydaje.
Natomiast no, też ten mechanizm ogólnie rozwoju pociągów też...
Tak, no jeszcze właśnie mówiliśmy, są gry trochę ostrzejsze, są łatwiejsze, znaczy tak, są ostrzejsze i mniej wymagające. Przykładowo ten wydany w tej chwili reedycja 1853 jest taka, że sobie coś tam buduje i tak właściwie do końca gry trwa gra. A są takie gry, które mają ta wymiana pociągów z powodu tego, że one są, że tam się przestarzały, jest bardzo szybka i taka agresywna. Czasami aż może dojść do takiego paradoksu, że kupisz pociąg jeszcze zanim on zdąży pojechać raz, już się staje przestarzały nawet.
jest tak, tak szybki rozwój technologiczny i mogą być tam problemy nawet z bankructwem graczy i no i jest dosyć takie, robią się ostre dosyć te partie.
No ale w szczególności to, co ten mechanizm daje, to jest takie pulsowanie gry, że jest taki moment, że tam jeżdżą jakieś pociągi, tam niby każdy próbuje sobie zarabiać, ale każdy musi jakoś potrafić wyczuć, kiedy ta partia pociągów spadnie, kiedy trzeba zacząć oszczędzać pieniądze i wchodzą nowe i znowu przez chwilę wszyscy mogą na luziku w miarę zarabiać pieniądze i znowu trzeba przewidzieć, kiedy znowu wejdą następne i tak no, cały czas trzeba naprawdę, nie trudno jest tak sobie na luziku grać w tym sensie, że cały czas trzeba próbować jednak zgadnąć, co ci inni gracze zrobią i czy ja jeszcze mogę sobie pozwolić, żeby zarobić kasę, czy już trzeba ratować firmę.
Okej, okay, ja już bym rzucił tak dwie łyżki dziegciu do tej beczki miodu, którą wy tutaj wylewacie po prostu do mikrofonów.
To mam nadzieję wytniesz potem.
Nie, właśnie tak, żeby był pełny obraz. Są dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Czy one w zasadzie są ze sobą powiązane. To jest jedna, to jest właśnie to, że trzeba żonglować tymi pieniędzmi. To jest wiadomo, bank jest ograniczony. Gramy najczęściej do momentu, aż wszystkie pieniądze wylecą z banku. Więc mamy przygotowane jakąś tam pulę żetonów. No i tu w pewnym momencie tak się okazuje, że jest za mało setek, bo trzeba komuś coś wydać, więc zaczynamy rozmieniać, tylko po to, żeby za chwilę te setki do nas wróciły i żebyśmy znowu musieli je wydać. I też te ciągłe takie liczenie. No okej, okay, firma jedzie, więc zarabia ileś tam, dzielimy to przez 10 akcji, mnożymy teraz ilość tego, ile gracze mają i znowu wydajemy, rozmieniamy, rzucamy tymi żetonami, właśnie taki program, o którym wy mówiliście, na pewno by w tym pomógł, tak? Rzucamy rzutnikiem na ścianę, tak? Jakąś tabelę i to by pewnie mogło pomóc. To jest jedna rzecz.
No ileś osób by odstraszyło, tak?
No tak, no oczywiście.
Z czasem się wyrobiliśmy bardzo. Wydaje mi się, że jak prowadziliśmy sobie takie tabelki wydrukowane, teraz idzie znacznie.
Powiem tak, że tak jak na przykład graliśmy w 18 Europa, czy nawet to Baltimore, Ohio, to przez tak 1/4 gry ja siedziałem ze szczeną, patrząc jak wy po prostu bardzo sprawnie w zasadzie porozumiewacie się bez słów ze sobą, tak? To było tak, tu jadę za 300 i już widzę bazik wszystkim rozdawał pieniądze, tak? Tutaj coś tam, tu kupuję, tu sprzedaję i ja tylko tak siedziałem i wyciągałem ręce, bo wydawaliście mi te pieniądze i ja nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Potem już tak mówię, od tej 1/4 gry tu zaczęłam nadążać, tak? Więc tu jestem pełen podziwu, to mówię. No a druga rzecz, która mnie męczy już pod koniec tej gry, kiedy już w miarę widać już co kto ma, w zasadzie wszystkie akcje są powyprzedawane, wszyscy mają tam już te maksy akcji, które zakupione, które mogą mieć, więc wiadomo, że już do końca gry w zasadzie wszystkie firmy będą operować i będziemy tylko próbowali ten bank z pieniędzy ograbić. I to jest tak, że są te dwie rundy operacyjne i w zeszłej rundzie jechałem swoim tam pociągiem przez 6 miast, zarabiając tam 357. Mija 5 minut i ja buduję jakiś jeden tor, zwiększając sobie tam moją trasę teoretycznie o $10 jest droższa, bo mniej więcej tak to wygląda, że upgrade'uję tor, to najczęściej tam 10, może $20 więcej zarobię na jednym przejeździe. Ale zaczynam kombinować, bo tutaj się pojawiło jakieś skrzyżowanie, więc ja może inaczej mogę pojechać tymi swoimi pociągami. I to jest takie wyciskanie tam o te $5, o 10, już pod koniec tak naprawdę. To jest takie po prostu...
A potem przegrywasz o 1000.
No tak, a potem przegrywasz o 1000, dokładnie.
Znaczy, z jednej strony chciałoby się, żeby było takie rozwiązanie jak w Indonezji, tak, gdzie tam ostatnia tura po prostu się mnoży przez dwa to co wyjdzie, to tutaj też jest taki moment rzeczywiście, gdzie te, tak jak mówisz, te różnice, jak już się walczy o niby mało. Na szczęście tych rund takich jest niewiele, jakoś tak zwykle jest, że jak już te wszystkie pociągi są wykupione i każdy już jest na maksie, to już zarobki firm są takie, że ten bank dość szybko się kończy. A czasem można powiedzieć, tak zdarzało nam się stwierdzać, że po prostu mnożymy przez dwa ostatnią rundę, już ignorujemy te minimalne różnice. Czasami no nie można tego wprowadzić w reguły. No, czasami tak wyjdzie, że ktoś tam próbuje, czasami dopiero po jakimś czasie udaje się jakąś firmę zablokować i czy ktoś kupuje jakiś dodatkowy pociąg bardzo późno. No nie zawsze tak, nie jest tak, że można tak łatwo po prostu stwierdzić, że tych rund ucinamy. Natomiast no ten taki dłużący się moment nie jest, to tych rund nie ma tak znowu wiele.
Okej. Okay.
No, a jeśli chodzi jeszcze o ten pierwszy twój zarzut, to to jest kolejny powód, żeby kupić żetony.
No, nie wyobrażam sobie, jak
wszyscy
to...
wszyscy mogą się, przynajmniej się możesz pobawić żetonami, nie wiem. Tylko... Możesz sobie tam poprzestawiać, postukać. No,
tylko nie możesz przestawiać sobie między firmami na przykład.
Nie szaleć, ale zawsze czymś tak, zawsze przynajmniej jest ta przyjemność zabawy takich, się czuje człowiek prawdziwy pokerowcy.
No czasami też są takie momenty, że przez długą chwilę to, co się dzieje na planszy, mnie nie dotyczy. Znaczy, oczywiście w jakiś sposób dotyczy, tak? Bo mogę sobie patrzeć, która firma się lepiej rozwija, która gorzej i myśleć, co kupić, ale też są takie momenty tam takiego downtime'u, tak?
No szczytem marzeń byłyby te iPady, czy tam jakoś, nie wiem, jak się będą nazywały, jak już wejdą te ekrany dotykowe, które można położyć na planszy, i jakby to liczyło samo trasę pociągów, mówiło, ile kto zarobił.
Nawet,
no to po
nawet
prostu,
nie trasę pociągu, tak, wpisujesz, ile zarobiła dana firma, no, ja ci mówię, tak.
No, dla mnie często szukanie, tam obliczanie tego, tam liczymy po 10, 20 dodajemy, aż dojdziemy do 800, to tak trochę
jest... O drugiej w nocy to zaczyna być czasami też kłopotem, czy tam o trzeciej, tak?
No tak, na pewno dla nas jakimś problemem jest to, że gramy dopiero jak dzieci pójdą spać, tak?
No, ale to chyba też dużo słuchaczy będzie miało podobne, tak? Wróci z pracy, wróci z zajęć, no, położy dzieci, może nie ma dzieci, ale i tak nie, będzie wieczór, tak?
Od 5 do 24 to prawie każdą się skończy, no. My jak zaczynamy od 9, to jest większy problem.
No dobra, to słuchajcie, tak wymieńcie może tak ze 3 gry takie, które lubicie najbardziej, tak? Ja nie mam doświadczenia, mogę powiedzieć, że 18 Europa zrobiła na mnie pierwsze pół godziny, czy tam godzina, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie licytacją, która tam się odbywa o prywatne, te takie małe koleje. Bardzo fajnie to działało, było dużo emocji, potem te zaczęły firmy się tam łączyć, no ja bym z chęcią zagrał jeszcze raz. Więc to na pewno, tą grę mogę polecić. Ale co wy takie wasze ulubione tytuły? To tak ze 3 na przykład.
A myślę, że chyba tu będę zgodny z Bazikiem pewnie. Jedną z tych 3 przynajmniej. Co prawda zagraliśmy tylko raz. Choć przez 3 dni.
Słynna 12-godzinna partia trwająca kilku...
Tak, graliśmy w 1844, których autorami jest właśnie pan Olej ze swoim kumpanem, którego zapomnieliśmy nazwiska.
Ogli i Oler. Ogli.
Ogli.
Oglej, nie wiem.
Znaczy, te poszczególne gry różnią się czasami takimi niuansami. Czasami zupełnie takie mało istotne rzeczy są w różny sposób między poszczególnymi tytułami inaczej trochę wyglądają. Jakoś tak się składa, że niektóre nam pasują dużo bardziej niż inne. No. I też tak się jakoś przypadkiem złożyło, że w 1844 właściwie każde rozwiązanie nam się podobało. Tak było co chwilę jakiś element. O, super, właśnie szkoda, że nie jest tak w innej grze. Do tego stopnia, że nawet próbowaliśmy chyba w 56...
Tak, kolejność, tak.
Wprowadzić któreś z tych elementów i zupełnie się nie sprawdziły. I właśnie stwierdziliśmy, że to jednak nie można próbować zmieniać zasad w tych grach. Więc 1844 ma u mnie 10 na BGG i chyba ma 10, albo 9,5.
Przy czym od razu trzeba powiedzieć, że pomimo, że to rzeczywiście mnie też się najbardziej podoba ta gra z tych, które grałem, to nie znaczy, że wydaje mi się, że to jest jakaś super gra, żeby zacząć.
Nie, ona, ja dlatego się tak pytałem o wasze takie już ulubione.
To może być dosyć trudne do zaczęcia.
No, 1856 jest też jedną z tych 3, na pewno dla mnie. Więc tym bardziej ją polecam, że jest dostępna w miarę i dobrych cenach w miarę.
No i ona chyba ma tam jeszcze taki jakiś wariant uproszczony chyba w regułach.
Nie, ten wariant uproszczony to jest tak, żeby poznać reguły zupełnie.
No, ale to może być jakiś też powód, żeby od tego zacząć, tak? Od tej gry.
A trzecia?
To pomyśl. Michał, masz jakieś...
No, ja między też 56 i też 44, to 56... tam jest bardzo dużo firm, kilkanaście jest tak, że firmy, no to też jest taki podział tych gier, niektórych z nich firmy od razu dostają całą tą gotówkę, jaką mają mieć i tak mogą dosyć szaleć, a w tym 56 tak przez całą grę firma w ogóle nie ma pieniędzy i to w sumie mi pasuje, no i nie wiem, czym powiedział trzeci, 1830, czyli ten taki najbardziej standardowy, jak ostatnio graliśmy, to tam niesamowite było. Chyba najbardziej ze wszystkich gier ten taki aspekt giełdowy widać. Tam naprawdę czuć, że inwestycja malutka w firmę przeciwnika to się może skończyć tragicznie i chyba żadnej innej aż tak żywej tej giełdy nie widziałem. Także ta jedna
sytuacja. Na pewno też... EU podobało.
EU jest bardzo inne, ale też bardzo fajne i to wydaje mi się, że można by spróbować. To można wydrukować, to nawet jeżeli 18AL zniknie, to w sensie nie będzie już dostępne, to raczej będzie i to też na pewno jest bardzo fajny wariant. Nie jest taki bardzo standardowy, ale...
Mnie się osobiście podobało Baltimore i Ohio, który jest dosyć specyficzny, ponieważ to nie jest taki stricte gra 18XX.
I bardzo przypominał Chicago Express.
Tak, to jest połączenie właśnie dwóch serii.
Tak, ani nie kupi, ani nie ściągnie, ani nic.
No, pewnie tak, ale to jest połączenie, można wspomnieć, bo to jest połączenie właśnie rodziny 18XX i tych gier, takich z tych serii Historic Railroads czy Prairie Railroads, jak właśnie Pampas, tam Felt Railroads, Wabash czy Kansas Pacific. To znaczy, tutaj nie buduje się torów takich, w sensie żetonów, takich heksów, tylko tory to po prostu są kosteczki leżące w danym kolorze, leżące na mapie i to znacznie upraszcza, znaczy budowa torów jest bardzo uproszczona.
No, tak jak Chicago, tyle, tak? Stawiasz swoje tam lokomotywki, tak? No, kosteczki.
Znaczy, to poradnie przyspieszyło, ale wydawało mi się, że tą grę można zagrać w 3 godziny. Tylko niestety też pewnie byłby problem z dostępnością.
Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bo ja się nawet już zmęczyłem samym gadaniem o tych osiemnastkach. To może teraz przejdziemy do troszeczkę lżejszej gry. Mam nadzieję, że słuchaczom, że wytrzymali.
I jeszcze jedna też może. No. Też na zamieścimy link. Przypomniało mi się, że kiedyś Scott nakręcił wideo o 18XX.
Tak.
Więc jest w jego serii Board Games with Scott, jest filmik 18XX, który
tak, naprawdę... Ja od tego zacząłem, tak naprawdę... To trwa tam 30-40 minut i on dość dokładnie opisuje te gry, rzeczywiście. I to poza tym to jest Scott, tak? Jego się bardzo śmiesznie, fajnie ogląda, jest zawsze śmiesznie, jest rozrywkowo, chociaż mówi o takich bardzo ciężkich grach. To też polecę, to zamieścimy link. Okej, okay, to może przejdźmy teraz do troszeczkę lżejszej gry. Będzie mini recenzja gry prosto z drukarni Macao. Na sam koniec w sumie nowość, ale nie do końca, bo jest to gra Stefana Felda Macao, która wyszła w Essen od wydawnictwa Alea z serii Big Box. To jest chyba w sumie trzecia pod rząd gra Stefana Felda z tej serii, w sumie czwarta w ogóle. Wcześniej było Ramen Pirates, Notre Dame, W roku Smoka i teraz Macao. No, a w zasadzie nowość, dlatego że kilka dni temu w szerszej sprzedaży pojawiła się gra w wersji Rio Grande po angielsku. Gra jest dość zależna językowo, jest w niej dość dużo kart z napisami, więc wersja niemiecka odpadała. I o co w tej grze wchodzi? Nie będę oszukiwał, że ta gra ma jakieś mocne powiązanie tematyki z mechaniką. Ogólnie jest tam wyspa Macao, która jest podzielona na jakieś dystrykty, są tam budyneczki, a my będziemy próbowali z tej wyspy wywozić towary i dostarczać je do portów w Europie. Więc teoretycznie nic nowego, bo takie handlowanie już w wielu eurograch było, aczkolwiek tutaj jest jeden bardzo ciekawy mechanizm kościany. Ja za bardzo za kośćmi nie przepadam, nie lubię tej takiej bardzo losowości, która idzie razem z rzutami, ale tutaj jest to rozwiązane bardzo ciekawie. Jest tak, że na początku każdej tury, ich jest 12, wyciągamy 6 kart. Te karty reprezentują jakieś budynki, osoby, które po aktywowaniu będą dawały nam jakieś korzyści. I te osoby będziemy aktywować za pomocą kosteczek, które dostaniemy właśnie, kosteczek akcji, takich małych, drewnianych, niedużych kości z liczbami, tylko kości akcji, które będziemy dostawać właśnie w miarę losowo. No, kolejna faza to jest rzucanie kośćmi. Mamy 6 kolorów kości, rzucamy i tyle, ile wyjdzie oczek na tych kościach, będzie oznaczało, ile danego koloru zasobów możemy wziąć. ale to jest zbalansowane w ten sposób, że jeżeli chcemy wziąć dużo kostek danego koloru, to one będą dostępne nam później, dopiero za 5 albo 6 tur, odpowiednio 5 albo 6 kostek. Jeżeli chcemy coś wziąć szybko, tych kostek będzie mniej. I w ten sposób próbujemy zebrać jakieś konkretne kolory do aktywowania kart, żeby w jednej rundzie na przykład nam zebrać 4 kolory kostek, musimy się dość mocno napracować, te kości będą nam służyły potem do aktywowania tych kart, do płynięcia statkiem i dostarczaniem towarów. I tak naprawdę łatwiej to na pewno opisać, pokazując komponenty gier, ale mam nadzieję, że już część z Was przynajmniej widziała, o co chodzi z tymi kośćmi w Macao. I tak mniej więcej trwa gra przez 12 tur. Pierwsze tury są takie w miarę spokojne, nic za dużo nie aktywujemy, bo tych kostek mamy mało, najpierw jedną albo dwie, potem troszeczkę więcej. W miarę jak gra upływa, mamy tych kostek więcej, mamy też więcej kart aktywowanych. W czasie gry walczymy troszeczkę z samą grą, bo ona potrafi nas ukarać. Jeżeli nie aktywujemy jakiejś karty, za dużo mamy nieaktywowanych kart, będziemy dostawali punkty ujemne. Na koniec za każdą nieaktywowaną kartę będziemy mieli punkty ujemne. Jeżeli na daną turę nie zebraliśmy jakichś kostek, co musieliśmy zrobić stosunkowo wcześniej, dostaniemy punkty ujemne. Więc przez całą grę troszeczkę walczymy, tak? Staramy się brać jakieś karty, które będziemy łatwiej mogli aktywować, omijając jakieś fajniejsze. Więc tu jest troszeczkę takiego feldowego klimatu, gdzie gra próbuje nas jakoś tam ukarać, tak jak na przykład szczury w Notre Dame, czy kataklizmy w Roku Smoka. No ale Bazik, ty jesteś takim specem od losowości, tak? Nie lubisz też kości, nie lubisz jak gra jest losowa. Powiedz, czy ci się to podobał, ten mechanizm zbierania kostek, tak?
Mechanizm zbierania kostek jest bardzo taki ciekawy i fajny. I w zasadzie niestety w dużej mierze to jest to, co dobrego mogę o tej grze powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, ja nie słyszałem o tego typu mechanizmie nigdzie i rzeczywiście to jest, no jest nowe i jest ciekawe.
Trudno go nawet opisać mi tutaj w planszostacji. Mam nadzieję, że jakoś tam zrozumieją słuchacze, o co mi chodziło.
Natomiast no właśnie sprowadza się to do tego, że jeżeli chcę mieć dużo kostek, dużo tych, one się nazywają kostki akcji, co też jakoś tam dobrze sugeruje, że jak mam dużo kostek, to mogę dużo rzeczy robić, to niestety muszę się zdecydować na to, jakiego koloru będę miał kostki na kilka kolejek przed tym, jak się dowiem, jakiego koloru kostki potrzebuję. I to, jakie karty, jak akurat sobie wezmę zielone i czarne, a karty wyjdą czerwone i niebieskie, to troszkę
boli.
Troszkę boli. Niby jest ileś sposobów, żeby te kostki wydawać niezależnie od kolorów, ale no z planowaniem nie jest super. No jeżeli komuś się uda i dostanie jakieś fajne karty dobrze współgrające na początku, to może już od początku próbować te kostki zbierać tak, żeby w dobrym momencie mieć dobry zestaw. Tutaj to, co było takie dla mnie zaskakujące, to to, że tych kostek nie dość, że muszę tam uzbierać ich odpowiednio dużo czy coś, to te kostki w ogóle nie przechodzą na kolejną, na następne kolejki, więc jeżeli potrzebuję na jakąś kartę kostki zielone i czerwone, to bardzo możliwe, że teraz jak wziąłem za 5 kolejek kostki zielone i upłynęły 2 kolejki, to teraz musi wypaść trójka na czerwonej kostce, żebym mógł akurat na tą samą rundę przygotować sobie, gdzie już będę miał zielone, to żebym też sam mógł przygotować czerwone. No to oczywiście nie zawsze się udaje, że tak delikatnie powiem. Także no, z jednej strony jest to ciekawe, ale z drugiej strony jest to troszkę losowe, troszkę bardzo, a też troszkę to, co mniej mi się podobało w tej grze, to był taki, to jest taka gra, gdzie każdy gra zdecydowanie swoją kolejką po kolei. Jak ja się, mam 15 kostek, myślę, co zrobić, jakie 15 akcji wykonać, a potem widzę, następna osoba ma 20 kostek i ta osoba ma 15 kostek, a ta osoba ma 17 kostek i ja po prostu teraz naprawdę nie mam nic do roboty, jak oni próbują wykombinować, co z tym zrobić, z tymi kostkami, które przepadną, co wybrać, co...
Tak, to jest odczuwalne pod koniec gry już troszeczkę, tak, jest męczące.
Czuć tak, że się Znaczy, kilka razy się przyłapałem, że po prostu patrzyłem na te plansze innych graczy i takie było lekkie załamanie, Jezus Maria, kiedy ja się znowu ruszę. To od dawna nie, w nowych grach tego nie miałem. Tak jakby to jest coś, czego generalnie autorzy starają się unikać już teraz, a tutaj tak w lekkiej formie to...
Tak, bo każdy z graczy wykonuje pełną swoją turę. Tak? Tak. To nie jest, że tam jedna faza, każdy wykonuje w tej fazie ruchy. Tak, no, tak naprawdę ta faza, gdzie się wykonuje swoje akcje, jest najdłuższa i no i jak jestem właśnie pierwszy, tak, wykonam szybko swoje rzeczy, tak, no to muszę przeczekać tych kolejnych trzech graczy, bo nic nie mogę zaplanować, no bo mam już jakieś tam kostki, owszem, no ale jeszcze będą rzucane te kości.
Nie wiadomo, jakie kostki będę mógł dostać w następnej kolejce, nie mam pojęcia, jakie będą karty.
Czekam,
a potem coś się wylosuje.
Tak, o ile ja lubię takie w sumie łamigłówki, na przykład mi się podoba Loyang, chociaż wiem, że na przykład tobie nie i Przemkowi nie, ale może właśnie dlatego, że najczęściej go gram w dwie osoby, może tutaj Macao jeszcze nie próbowałem, może w dwie osoby, że będzie zdecydowanie lepiej. W trzy w sumie było nieźle, ale w cztery też się męczyłem i tak jak zawsze ja tak się krzywię, jak ktoś mówi tam taki pasjans, tak, multiplayer solitaire, to ja myślę, nie, no na pewno nie jest tak źle, to tutaj to jednak dość dokładnie opisuje to, jak wygląda gra. I się troszeczkę zawiodłem, no bo Notre Dame bardzo lubię. W Roku Smoka w sumie jest fajne, grało mi się nieźle, ale tutaj jakoś ten po prostu Stefanfeld, no nie udało mu się jakoś, przynajmniej na razie. Jeszcze spróbuję na dwie osoby. Mam jeszcze troszeczkę mieszane uczucia. Może da się to trochę bardziej strategicznie, to, czy tam taktycznie zagrać, tak? Próbując zbierać te kostki, ale jestem bardziej na nie niż na tak w tym momencie.
No jeszcze to w tej naszej grze przynajmniej tak było, że tam jednemu graczowi, Jasiowi się skombowały karty dosyć na początku i w zasadzie było widać, że to znaczy, że to już jest koniec gry.
No ale ty go nieźle tam goniłeś, to w sumie była tylko jakaś różnica kilku punktów między...
Ale no to cały czas w zasadzie, no było widać, że po prostu potrzebuje jeszcze kolejkę, podczas której on nic nie będzie robił, a było wiadomo, że zawsze będzie coś robił, więc... Mam wrażenie, że od połowy gry było widać, że po prostu z tego.
Tak, bo teoretycznie te karty tam się fajnie tak niektóre ze sobą kombują, ale tych kart jest bardzo dużo, a do gry wchodzi ich tylko połowa. Więc nie możemy się nastawiać na jakieś konkretne komba.
No i też chyba ta jedna strategia na zbieranie złota i sprzedawania jest na tyle dominująca, że no, że jak tutaj ktoś już tutaj ma to dostęp do złota dosyć duży, to chyba tak, to i wygrywa, to raczej jest po grze, a często tych rund może być jeszcze drugie tyle, co się wydarzyło.
Tak, w czasie gry możemy sobie kupować za złoto punkty zwycięstwa, to się tam reguluje, czasem za więcej można mniej kupić i to w sumie też jest całkiem fajny mechanizm. No i to z tego głównie mimo wszystko są punkty, tak? Oprócz tego, że pływamy z tymi towarami i dostarczamy je i z tego też jest sporo punktów, to jednak najwięcej chyba na tym właśnie złocie można dostać. A że to większość tych kart daje tam, oddaj szarą kosteczkę, żeby zdobyć jeden złota, tak? A tutaj jak oddajesz szarą kosteczkę do tej karty, to dostaniesz dwa razy więcej, czyli są takie komba, no ale tak jak mówię, trudno się nastawić na jakąś konkretną strategię. Więc tu jest bardziej, chodzi o to, co w tej rundzie przyszło mi, co będę chciał ewentualnie zrobić w kolejnej albo za dwie rundy i w zasadzie dla mnie tutaj się planowanie kończyło. Więc no właśnie, no kupić, nie kupić, zagrać u kolegi, mechanizm fajny, ale czy warto?
Dla mnie jednak zagrać u kolegi, bo sama ta mechanika rondla wydaje mi się bardzo ciekawa i no nie wiem, może komuś będzie nie aż tak przeszkadzać to czekanie, albo gdy będzie, nie wiem, grał w trzy osoby i nie jest jakimś fanem kontroli nad wszystkim i wszystkimi, to no, potrafię sobie wyobrazić, że sam ten mechanizm planowania z kostkami może się naprawdę podobać. Także myślę, że akurat tutaj warto poznać.
Okay. No ja też powiem w tym momencie jeszcze zagrać u kolegi, bo ten mechanizm właśnie jest bardzo interesujący. To jest pierwszy taki, który widziałem, tak fajnie kostki rozwiązane. Aczkolwiek jeżeli nie uratuje tej gry wersja dwuosobowa, że nie będzie troszeczkę łatwiej planować, to wtedy w ogóle powiem zapoznać się z regułami, przeczytać sobie jak to działa i w ogóle nie grać. Bo graliśmy w cztery osoby.
Marcina.
Bo graliśmy, jeszcze tego nie powiedzieliśmy, w cztery osoby graliśmy 2 godziny. I to jak na takiej ciężkości grę to mogę zagrać 2 razy w Egicję, tak, na przykład. Tak. Albo w coś, nie wiem, w Age of Steam'a w 2 godziny da radę rozegrać pewne partie. Więc tu jestem taki bliżej już na w ogóle ominąć, a wielka szkoda.
Mam wrażenie, ja bym powiedział, w ogóle zagraził kolegi Josza chętnie.
Dobrze, damy radę.
Mam wrażenie, że zmieniłeś ocenę, tak? Zmieniałeś, bo chyba
to zmieniałem. Po pierwszej grze było 7 wystawione, bo byłem zaintrygowany tym systemem i w sumie nie było tak źle, no stwierdziłem, no wtedy ewidentnie źle zagrałem. Bardziej planowałem na tam, zbierałem kostki na kolejną rundę, na 2, więc miałem ich mało, więc mogłem mało robić. Więc tutaj zagrałem trochę inaczej, brałem więcej kostek akcji na przyszłe rundy, tak, więcej szóstek, więcej piątek, ale i teraz na przykład nie wiem, co tak naprawdę źle zrobiłem, czy złe karty wybrałem, no, czy losowość mnie pokonała, no i spadła mi ocena do 6. No i nie wiem, czy dalej nie spadnie, tak, bo jestem troszeczkę zniesmaczony po prostu.
Że nie zniechęciliście mnie. Przeczytałem wątek, który akurat dzisiaj chyba się trochę rozbudował na forum o tej grze. Tam dzisiaj powiada kilka osób i nawet tak dosyć rozbudowanie i raczej zaintrygowali mnie tym i chętnie bym poznał grę. Tym bardziej, że mówią, pojawiają się raczej głosy, że gra jest znacznie cięższa niż się spodziewali.
Tak, tak, zdecydowanie. Myślałem, że to będzie troszeczkę cięższe niż Notre Dame, troszeczkę może cięższe niż W roku smoka. Ale było zdecydowanie cięższe, tak? Tylko nie wiem, ile tutaj jest decyzji, ile losu, jak na taką ciężkość. Więc się waham. Po prostu naprawdę no, trudno mi powiedzieć. Muszę, chcę zagrać jeszcze. To na pewno. No ale jeżeli ciebie nie zniechęciliśmy, no to może innych słuchaczy też nie. Więc może rzeczywiście po prostu trzeba zagrać u kolegi. I tym bardzo optymistycznym akcentem może już zakończymy dzisiejszy jubileuszowy 49. odcinek. Kolejny odcinek będzie grupa A w już nie jubileuszowym odcinku 50. A rozmawiał z wami Marcin Krupiński Josz, Przemek Gumułka Mele.
Cześć.
I Michał Barzyński Bazik.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia w odcinku 51.